Czy ktoś z Was wysyła jeszcze list tradycyjną formą? Kilka osób. Ale jeżeli chcemy się szybko z kimś skontaktować, to dzisiaj zazwyczaj sięgamy do kieszeni albo do torebki i wyjmujemy telefon i dzwonimy. Nie mamy czasu czekać, więc korzystamy z tego, albo dzwonimy, albo piszemy, korzystamy z SMS-a, Facebooka, WhatsAppa, jakiegoś innego Messengera, bo nie ma czasu czekać. Ja, kiedy chcę się czegoś dowiedzieć od mojej mamy, nie czekam teraz do niedzieli albo do środy, aż się spotkamy, tylko korzystam z telefonu. I przypomniałem sobie przy okazji, kiedy myślałem o telefonie, o moim pierwszym telefonie. Pamiętam, jak już przekonałem rodziców, że potrzebuję telefon. Nie wiem, jak to zrobiłem, bo przecież nie do dzwonienia, ale pewnie argumentem było to, że inni mają. I otrzymałem już moją Nokię 3310 z salonu. I już nie mogłem się doczekać, że zagram w tego węża. Rozpakowałem ją. I była instrukcja. I tam był taki punkt przed pierwszym użyciem. Bo trzeba sformatować baterię. Czyli było trzeba naładować ją do pełna. Rozładować potem zupełnie. Potem jeszcze raz naładować. A człowiek tak dbał, żeby nie uszkodzić tego cuda techniki. I to trwało. Pamiętacie formatowanie baterii w sprzętach? Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj jak dostałem telefon, przyjechał do mnie dzień po premierze, znaczy nie, że był premier u nas, tylko jak już była premiera tego telefonu, dzień później kurier przywiózł, on był od razu gotowy do użytku. Można było go uruchomić, dzwonić, działał, wszystko. Bo producenci odpowiedzieli gdzieś na potrzebę rynku, że nikt nie chce czekać. A podróżowanie dzisiaj. Pastor wspomniał, że w jeden dzień, w jedną dobę obrócili na Śląski z powrotem. To jakieś 1300 kilometrów pewnie. Jak ja jeszcze pamiętam, kiedyś nie dało się bez autostrad tyle przejechać kraju w jeden dzień. Już nie mówię o czasach biblijnych, gdzie się głównie spacerowało z miejsca w miejsce, od miasta do miasta. Ale dzisiaj już nawet te autostrady to za mało, bo już miliarder ze Stanów Zjednoczonych Elon Musk, czy jak się to wypowiada, wymyśla Hyperloopa, czyli pociąg, który będzie w tubie próżniowej, tak przejedzie z prędkością światła, 1200 km na godzinę ma jeździć. Bo już my nie mamy czasu. A co się dzieje z nami, jak na takiej autostradzie utkniemy w korku? Ach, niecierpliwimy się, nerwy się pojawiają już. Bo przecież nie po to płacimy jeszcze za bramkę, żeby dojechać szybciej, żeby potem stać i czekać. To nam objawia pewną prawdę o człowieku. Patrzę, nie ma chyba maturzystów ostatnich, ale może niektórzy pamiętają. Bolesław Prus napisał lalkę?
Tak.
Głowacki. Lalka była publikowana od 1887 do 89, czyli na przestrzeni 3 lat w kurierze codziennym w odcinkach. Było trzeba czekać na kolejny odcinek, aż się pojawi. Kto dzisiaj ma czas czekać? Kto dzisiaj ma cierpliwość czytać w ogóle? Coraz mniej czytamy, mamy telewizory. Ale już nawet to jest mało, bo już nawet nie jest tak, że bierzemy program telewizyjny i wyszukujemy coś i czekamy potem do piątku, że będzie film o 20.05. To też już odeszło do lamusa, bo dzisiaj mamy takie telewizory, które nam nagrają jakiś program, a popularny teraz jest tak zwane VOD, czyli wideo na żądanie. Jak chcemy coś oglądać, to w tym momencie pykamy i to leci, bo nie chcemy czekać. Firma, w której przepracowałem ostatnio przeszło 5 lat, na tym też buduje swoją siłę, że meble masz od razu, że nie musisz czekać, bo też już nikt nie chce zamówić sobie sofy i czekać potem 3 tygodnie, aż mu ją wyprodukują. Nie, my żyjemy w takich czasach, że dzisiaj idę, usiadłem, spodobało mi się, kupuję, biorę, zabieram do domu, skręcam, zajmuje mi to parę godzin, ale już dzisiaj wieczorem mogę siedzieć na tej sofie. A jak reagujemy na długą kolejkę w sklepie? Jak widzimy długą kolejkę w sklepie, to już kombinujemy, jakby to zrobić szybciej. Zaglądamy w oczy kasjerkom przenikliwym spojrzeniem, która ma dobry dzień dzisiaj, która szybciej kasuje, która ma więcej doświadczenia. Patrzymy, czy nie ma nikt przypinki, że się uczy. Skanujemy, kto co ma w wózku, gdzie będzie szybciej. wysyłamy najmłodszego członka rodziny na początku, żeby zajął miejsce, albo sami się rozdzielamy, jak jest nas kilka i patrzymy, kto pierwszy. Kto ma cierpliwość czekać? Kto ma cierpliwość też do takich długich wstępów do kazania? Dlatego przejdźmy do rzeczy. Ale zostawmy sobie obraz tej kolejki, bo do tego wrócimy na koniec. To, że dostajemy sformatowaną baterię do telefonu, nie ma w tym nic złego. To, że nie lubimy czekać w kolejkach, nie ma w tym nic złego. To, że nie lubimy stać na światłach, nie ma w tym nic złego. Ale to objawia nam pewną prawdę o człowieku, o naszej naturze, że my nie lubimy czekać. I ten świat odpowiada na nasze potrzeby, na naszą niecierpliwość, tym, że pewne rzeczy udoskonala. I nie ma w tym nic złego, że dzisiaj mogę kupić sobie meble i je skręcić, ale pomyślmy teraz, co mówi to o nas i jak w tym znajduje się Bóg. Jak to jest z Panem Bogiem, który tak dobrze nas zna, który nas ukształtował, który nas stworzył? On chyba odpowie, prawda, na nasze oczekiwania i potrzeby, na to, że nie lubimy czekać, że jest to dla nas nieprzyjemne. W końcu Dawid mówi w Psalmie 139: Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka, Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Wspaniałe, nie? Mamy takiego Boga, że nawet nie zdążymy wypowiedzieć. On zna całe zdanie, które chcemy powiedzieć. A więc cudownie. To znaczy, że nie musimy w ogóle prosić, bo On na wszystko odpowiada, prawda? Wiemy dobrze, że tak to nie działa z naszym Panem, jak za pstryknięciem palcami. Prawda? To nie jest tak. Przepraszam, nie opanowałem jeszcze pstrykania palcami, więc zrobię to paszczowo. To nie jest tak, że pstryk i mamy odpowiedź na modlitwę. Pstryk i zwolnili wszystkie osoby, które nas irytują w pracy. Pstryk i już nas nie gnębią. Pstryk i samochód mi się nie psuje. Pstryk i po uwielbianiu siadamy, a obok nas siedzi idealny, rozumiejący, przystojny, wysportowany, z poczuciem humoru, a przy tym hojny, szczodry, bogobojny i zakochany w nas nad życie partner. Bo tak go Bóg przemienił albo z nieba nam zesłał. Tak to nie działa. Wiemy natomiast, że Słowo Boże wielokrotnie wychwala cnotę, jaką jest cierpliwość. I to właśnie cierpliwość będzie dzisiaj tematem naszego rozważania. Modliłem się o to, żeby Bóg, który jest naszym najlepszym nauczycielem, pomógł nam dzisiaj zrozumieć trochę głębiej, czym jest cierpliwość, o której czytamy w Słowie Bożym. Co to tak naprawdę znaczy być cierpliwym? Dlaczego mamy być cierpliwi? I na te pytania spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć. Naszym tekstem wyjściowym będą słowa zapisane w 5 rozdziale listu Jakuba. Listu bardzo bliskiego mi, listu, który znajdziemy w Nowym Testamencie. 5 rozdział listu Jakuba od 7 wersetu. Są to słowa pisane, jest to jeden z tak zwanych powszechnych listów, który był wysłany do wierzących. Nie do konkretnego zboru, tak jak do naszego zboru ktoś by napisał, tylko do wierzących, tam jest do 12 pokoleń, które są rozproszone. Czyli był to list, który miał być przekazywany od zboru do zboru, żeby wierzący go czytali i zapoznawali się z jego treścią. I czytamy tam, od 7 wersetu. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. 7 werset rozpoczyna się od słowa przeto, czyli przeco. Spójrzmy w kontekście, żeby dobrze zrozumieć. Wiąże się to bezpośrednio z tym, co jest chwilę wcześniej, czyli początek 5 rozdziału, gdzie Jakub dość ostro wypowiada się względem bogaczy. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi, w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Są to słowa, które raczej nie są pisane do członków zboru. To jest troszkę tak, jak czytamy Stary Testament i czytamy różnych proroków. Tam się przeplatają mowy do Izraela i do ludów pogańskich. I tutaj można odnieść też to wrażenie, że to słowo, które jest tutaj kierowane do tych bogaczy, ono jest do tych, którzy ciemiężą Kościół tamtych czasów, a nie do samych członków zboru, bo nie sądzę, żeby w zborach byli tacy niesprawiedliwi, którzy wydają wyrok śmierci na sprawiedliwego. Więc Jakub zauważa tą niesprawiedliwość, jaka miała miejsce, z czym zmagali się wierzący tamtych czasów. I siódmy werset jest dalej odpowiedzią. Jak czytamy? Przeto, bracia, powstańcie z kolan. Pan nadchodzi, już dość ciemiężenia nas. Nie to czytamy tam. Tam czytamy zupełnie coś odwrotnego. Przeto bądźcie cierpliwi, aż do przyjścia Pana. W czterech wersetach, od 7 do 10, cztery razy pojawia się słowo cierpliwość. I co to znaczy ta cierpliwość? Do czego Jakub wzywał wierzących Kościoła tamtych czasów? I do czego wzywa nas dzisiaj, wierzę, Duch Święty dzisiaj poprzez te słowa? Czym jest ta cierpliwość? Muszę przyznać się do tego, że jak zadałem sobie parę dni temu to pytanie, czym jest cierpliwość, to nagle złapałem się na tym, że używam tego słowa, ale rozumiem je dość płasko. Może wręcz dziecinnie, bo pierwsze skojarzenie, to najmocniejsze, to z oczekiwaniem na coś. Tak jak podczas Wigilii było trzeba cierpliwie czekać do rozpakowania prezentów, aż wszyscy goście skończą jeść i tak się oczekiwało, że już nikt nie będzie jadł i już pośpiewane będą kolędy i wtedy będę mógł już zapytać, czy to już. Więc takie mam pierwsze skojarzenie z cierpliwością, jako umiejętność czekania. Ale jest tutaj coś głębszego. W minionym tygodniu przeczytałem wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które mówią o cierpliwości. I było to naprawdę wspaniałe, odkrywcze doświadczenie, bo dzisiaj wierzę, że Bóg pozwolił mi rozumieć głębiej to. I zachęcam was do tego, żebyśmy robili sobie takie studia biblijne na konkretne tematy czy konkretnych fragmentów. Pastor poucza mnie, żebym nie mówił nigdy wszystkiego, co sobie przygotowałem, więc pewną batalię stoczyłem i wiele fragmentów usunąłem. Jeszcze wczoraj w nocy cały punkt kazania wykreśliłem i mam stoper włączony, żebyśmy nie zasiedzieli się tutaj. Natomiast to, co chcę powiedzieć, studiujmy Słowo Boże. Dzisiaj jest naprawdę łatwiej. Łatwiej niż jak ja szedłem na studia teologiczne. Pewne narzędzia, które wtedy nawet dla mnie były niedostępne, dzisiaj są dostępne online i można sobie w internecie porównywać różne kwestie. A więc, co to znaczy być cierpliwym? Jedno znaczenie to podstawowe, które, jak już mówiłem, często nasuwa nam się od razu na myśli, kiedy mówimy o cierpliwości, to umiejętność czekania. Bez niepotrzebnych nerwów spokojnie oczekuje się na coś, aż coś nastąpi. Drugie znaczenie, za słownikiem języka polskiego, to znoszący ze spokojem przeciwności, wytrzymały, wykazujący się uporem i niezłomnością. Słownik etymologiczny języka polskiego, etymologiczny, czyli taki, który podaje nam pochodzenie słów, skąd one się wzięły w naszym języku, definiuje cierpliwość w ten sposób. Cierpliwy to znoszący ze spokojem przeciwności, przykrości, cierpienia, umiejący czekać, wytrwały, opanowany. I to słowo, cierpliwość, pochodzi w naszym języku od słowa cierpieć. Dla mnie to było odkrywcze. One brzmią bardzo podobnie, ale nie miałem tej świadomości, że cierpliwość się bierze z cierpienia. I muszę powiedzieć, że nasz język polski w tym wypadku naprawdę daje radę, bo przedstawia nam pewną prawdę biblijną. Do tego dojdziemy jeszcze za chwileczkę. Ale fajnie, że w tym naszym języku to widać, że cierpienie i cierpliwość mają coś wspólnego, łączą się ze sobą. Tego nie widać w języku angielskim na przykład, ale kiedy korzystałem z dostępnych mi przekładów, to ten fragment, który teraz rozważamy z listu Jakuba, właśnie tak jest tytułowany, jako cierpliwość w cierpieniu. A więc, cierpliwość to umiejętność czekania i znoszenie ze spokojem przeciwności, według słownika etymologicznego. Ale mamy niedzielne kazanie, więc nie będziemy bazować na słowniku etymologicznym języka polskiego, bo jak wiemy, Nowy Testament spisany był w języku greckim. Więc zajrzymy do tego, jakie greckie słowa były tutaj użyte. I chociaż ja osobiście nie jestem fanem, kiedy kaznodzieja o takiej znajomości języka greckiego jak ja próbuje gdzieś greckich słów używać, to dzisiaj myślę, że warto, żeby spojrzeć na te konkretne słowa, jakie w Piśmie Świętym zostały użyte w tym miejscu, gdzie nasz przekład tłumaczy to jako cierpliwość. Jakub użył słowa makrotymeo. Nie musicie tego zapamiętywać, nazwijmy je słówkiem greckim numer jeden, ale to słówko makrotymeo to czasownik, który oznacza właśnie bycie cierpliwym, wytrwać, znosić cierpliwie, zwlekać. I pochodzi od rzeczownika makrotymea, cierpliwość, pobłażliwość, wyrozumiałość. Dosłownie tłumacząc to słowo, oznacza ono odraczając gniew, odmawiając odwetu ze złości. Dosłownie być długiego ducha, mieć długi zapalnik w cudzysłowiu, znosić cierpienie, być powolnym w gniewie, nieskorym do wymierzania kary. I teraz coś wspaniałego, bo to słówko greckie, makrotymea, ono się składa z dwóch słów. W Grece tak nieraz jest, że dwa różne słowa połączono i powstaje trzecie słowo z tego. I to słówko pochodzi od słowa makro, jak łatwo domyślić się, słowa tymeos. Słowo makro nie takie nam obce w brzmieniu, bo używamy go też jako makroekonomia i innych rzeczach, te zbitki. Makro oznacza długi, daleki, oddalony, długotrwały. A słowo tymos oznacza gniew, oznacza pasję. Chodzi tutaj o pewną porywczość, o wybuch pasji gniewu, działanie wyłaniające się z silnych impulsów pod jakąś intensywną emocją. Więc złóżmy sobie to w całość i teraz jeszcze raz zajrzyjmy do tego fragmentu, który odczytaliśmy. Cierpliwość to jest coś daleko, coś i gniew, czy wybuch tej pasji, czy działanie pod silnymi impulsami. A makro to znaczy, że to jest zupełnie oddalone od nas. I teraz, w tym kontekście, Jakub, który pisze do kościoła tamtych czasów, który cierpi niesprawiedliwość, do tych wierzących pisze, przeto bądźcie makrotymeo, oddalcie od siebie daleko gniew, oddalcie od siebie ten wybuch waszych emocji, bo chociaż burzy się w nas to, że niesprawiedliwy jest skazany na śmierć, niesprawiedliwie i nawet się nie opiera, burzy w nas to pewne emocje, to Jakub mówi, oddalcie to od siebie daleko, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Rolnik wie, że nie ma innej opcji, że musi poczekać, aż będzie pierwszy deszcz, zasieje, potem będzie ten późny deszcz, po którym będą zbiory i nic na to nie poradzi. Mimo, że jak wyczytałem, 75% deszczu w tamtym klimacie spadał między pierwszym a tym ostatnim późnym deszczem, to on wiedział, że to nie ma znaczenia, że pada deszcz, że musi przyjść ten ostatni deszcz, ten późny deszcz i dopiero wtedy zbierze plon. Więc dlatego jest tutaj przedstawiony jako wzór. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. I dlatego nie narzekajcie, braci, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład, teraz znowu mamy połączone cierpienie i cierpliwość, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Za przykład cierpienia i odwlekania reakcji na to w czasie, bierzcie proroków. Jeżeli Słowo Boże nas do tego wzywa, to zróbmy to i spójrzmy na jednego proroka ze względu na czas. Można by wiele przykładów tutaj przywołać. Chciałoby się mówić o Józefie, który doświadczył tyle zła w swoim życiu. Był sprzedany przez braci, był oszukany, był gnębiony, był wtrącany do więzienia i jego reakcja zawsze cierpliwa. Ale spójrzmy na Jeremiasza. Jeżeli macie Biblię ze sobą, otwórzcie proszę 20 rozdział Księgi Jeremiasza. To jest fragment, niespecjalnie go wyszukiwałem. Po prostu ostatnio czytałem ten fragment i przyszedł mi na myśl w kontekście cierpliwości. Jeremiasz przemawia w imieniu Pańskim. I pierwszy werset 20 rozdziału, a kapłan Paszkur, straszne imię, Paszkur. Od razu wiemy, że ta postać nie będzie dobra. Nikt dzisiaj nie nazywa syna Paszkur. Kapłan Paszkur, syn Immera, naczelny nadzorca w świątyni Pana, słuchał Jeremiasza prorokującego te słowa. I Paszkur kazał proroka Jeremiasza wychłostać i zakuć w dyby, które były w górnej bramie Beniamina przy świątyni Pana. Wiedziałem, że zrobi coś złego. Ale potem dochodzimy do tak zwanej skargi Jeremiasza. Skargi Jeremiasza na to, jak źle mu być prorokiem. Bo to, co się działo Jeremiaszowi, to, z czym się spotykał, kiedy głosił słowo Pana, to nie jest tak, że po nim to spływało, że było mu lekko i przyjemnie. Bo on cierpiał to, że był zakuty w dyby i bity, miało wpływ na niego. I wypowiada tą skargę od 8 wersetu. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Słyszałem złośliwe szepty wielu, groza dookoła. Złóżcie donos i my złożymy donos na niego. Wszyscy moi przyjaciele czyhają na mój upadek. Może da się namówić i potem będziemy nad nim górą i zemścimy się na nim. Ale Pan jest ze mną jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą. Będą bardzo zawstydzeni, że im się nie powiodło. W wiecznej hańbie niezapomnianej. I teraz. Lecz Ty, o Panie zastępów, który badasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serce spraw, bym ujrzał Twoją pomstę nad nimi, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę. Bym ujrzał Twoją pomstę nad nimi, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę. Czyli widać, że Jeremiasz właśnie ma tą cierpliwość, że chociaż burzy się w nim, chociaż wie, że jest to niesprawiedliwe. Jakby miał się kierować tym, co jest w nim, to pewnie chciałby rozszarpać tych wszystkich złych ludzi wokół niego. Widać, że się w nim wręcz gotuje. Ale on ma tą cierpliwość, że odsunął to daleko od siebie. Makrotymeo. I zostawia to Bogu. Jak mówiłem, 4 razy mamy słowo cierpliwość w naszym tekście z Jakuba. Ale kiedy rozważałem ten fragment, to się okazuje, że w 11 wersecie, który brzmi: oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. W tym wersecie pojawia się słowo hypomeno. To jest to drugie słowo greckie, które u nas jest w tym przekładzie oddane jako wytrwałość, ale które w innych fragmentach Biblii jest nieraz też tłumaczone właśnie jako cierpliwość. A więc można powiedzieć, że w tym fragmencie 6 razy pojawia się cierpliwość. I można by ten 11 werset odczytać też. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali cierpliwie. Słyszeliście o cierpliwości Joba. To słowo hypomeno oznacza wytrwać, wytrzymać, znieść cierpliwie, stawić czoło, trwać mocno. Tego słowa też użył Jezus, kiedy tłumaczył przypowieść o czworakiej roli swoim uczniom w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, w 15 wersecie. On opowiada o tym, co oznacza
ziarno, które pada na glebę, i kiedy mówi o tym, tej dobrej glebie, to w 15 wersecie czytamy: a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. A w przekład Biblii Gdańskiej mówi: i owoc przynoszą w cierpliwości. Dlaczego mamy być cierpliwi? Okej, Jakub nam radzi, żebyśmy tacy byli, żebyśmy spojrzeli na proroków, że błogosławieni są ci, którzy są hypomeno, czyli wytrwali w cierpieniach. Ale dlaczego? Dlaczego mamy być cierpliwi? Już pierwszy rozdział Biblii, Genezis, pierwsza księga Mojżeszowa, w pierwszym rozdziale, w 26 wersecie czytamy, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz, na obraz i podobieństwo, podobnego do siebie. A wiemy, że cierpliwość jest przymiotem Boga. Czytamy to w wielu miejscach. Czytamy chociażby w psalmie: miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Jonasz, który nie chciał iść do Niniwy, pamiętacie, jak się tłumaczy Bogu? Kiedy już tam dotarł i Bóg się zlitował nad mieszkańcami Niniwy, to Jonasz mówi do Boga w 4 rozdział, 2 werset księgi Jonasza: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. A więc Bóg odwleka gniew, odracza go. Bóg jest makrotymeo. Bóg ma, w cudzysłowie, długi zapalnik. Ale ten gniew przyjdzie. I nieraz już przyszedł. Niesamowity jest początek księgi Nachuma. Przeczytam 3 wersety. Księga Nachuma, 1 rozdział od 2 wersetu, czytamy słowa o Bogu. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy. Nagle. Pan jest cierpliwy i pełen łaski. Lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je. Jak przeszły te huragany ostatnio, nie wiem, czy widzieliście zdjęcia. Tam, gdzie był ocean, jest sucho, bo woda została wyciągnięta, osuszona Słowem Bożym. A więc wiemy, że Bóg jest cierpliwy. Tego słowa makrotymeo użył Piotr w pierwszym liście, kiedy mówił, że Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę. Ale wiemy, że potop w końcu nastał. I teraz my też, jak śpiewaliśmy w pieśniach, oczekujemy Jego powrotu. Oczekujemy, ale niektórzy uważają, że On zwleka. I też Piotr pisał: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. W Bogu jak najbardziej jest gniew, jest ta zapalczywość, jest ta pasja, która wybuchnie, tylko jest odwleczona w czasie. Bo Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I dlatego dalej czytamy: a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. My jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo i powinniśmy się starać do Niego upodobnić. To znaczy, że gniew, który naturalnie w nas się pojawia, jako reakcja chociażby na niesprawiedliwość, powinniśmy go, makrotymeo, odsuwać od siebie jak najdalej. Na tym polega cierpliwość. Żeby ten zapalnik był tak długi, żeby nie zdążył wybuchnąć za naszego życia. Daj Boże, żebyśmy mieli taką cierpliwość. Ale tu chciałbym nadmienić jeszcze jedno. Bo ktoś, kto jest cierpliwy, ktoś, kto potrafi zapanować nad sobą, czy wycofać się właśnie z takiej reakcji, kojarzy się często właśnie z taką osobą, że co by się nie działo, to bez żadnej reakcji. Czy na tym polega cierpliwość? Czy to znaczy, że chrześcijanin to takie ciepłe kluchy? Taki nieporadny, bo niezdarny, mało energiczny, mało skuteczny, bo mam być cierpliwy, więc ja tam nie będę się wtrącał. Dzięki Bogu jest jeszcze werset, który jest wersetem tygodnia w kontekście właśnie naszego oczekiwania, w liście do Rzymian, 8 rozdział, 25 werset, tam czytamy: a jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, czyli spodziewamy się nowego nieba i przyjścia Pana, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Oczekujemy żarliwie z cierpliwością, a więc możemy łączyć, to musimy to łączyć, bo myślałem o tym, niedawno głosiłem z tego miejsca, że gwałtownicy porywają Królestwo Niebios, że ci, którzy nie kalkulują swojej wierze, ci, którzy idą, którzy są prężni w swoim działaniu, którzy są odważni, a więc mamy łączyć w sobie żarliwość z cierpliwością. Dlaczego mamy być cierpliwi? Mamy być cierpliwi, ponieważ my, jako chrześcijanie, jako ci, którzy chcą upodabniać się do Boga, do Jezusa, mamy wyróżniać się w tym z natury niecierpliwym świecie. I Jezus powiedział, że potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W Ewangelii Jana 13:35. Miłość agape, miłość braterską. To ma być naszym wyróżnikiem. To ma być wyróżnikiem Kościoła, że posiadamy miłość. Więc spójrzmy na tą miłość. Wiemy, gdzie szukać opisu miłości, hymn o miłości. Apostoł Paweł, 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Tam są wymienione cechy miłości. I co ciekawe, co jest pierwszą cechą miłości? Miłość jest cierpliwa. Tu się pojawia to słowo greckie makrotyneo. W ogóle już znamy prawie grekę, bo pierwszy werset brzmi: miłość jest cierpliwa, czyli he agape makrotyneo. A więc miłość, która ma nas wyróżniać, to miłość, która znosi ze spokojem przeciwności, która znosi przykrości, znosi cierpienia, która umie czekać, która jest wytrwała, która jest opanowana. Gniew, który się rodzi, oddala od siebie. To jest pierwsze słowo greckie, ale teraz szok, bo drugie słowo greckie na określenie cierpliwości też się pojawia w tym samym hymnie o miłości i jest ostatnią cechą, która opisuje miłość. W 7 wersecie czytamy w naszym przekładzie: miłość wszystko znosi. I tu jest użyte to słowo hypomeno, stawiać czoła, cierpliwie znosić. Potem w 8 wersecie czytamy: miłość nigdy nie ustaje, bo jeżeli miłość jest cierpliwa, czyli się nie gniewa, jest cierpliwa, znosi wszystko. I właśnie jest jeszcze hypomeno, czyli dzielnie stawia czoła wszystkim okolicznościom. Wszystko znosi, to taka miłość nie ustaje. Tacy, kochani, mamy być. To powinno być widoczne dla ludzi z tego świata, kiedy spotykają się z kimś wierzącym. Po tym mają nas poznać, że miłość wzajemną posiadamy. A ta miłość zaczyna się w tych cechach i kończy się cierpliwością. Skąd brać tą cierpliwość? Trzeba o nią zabiegać. Oto jaką drogę wskazuje Paweł swojemu uczniowi Tymoteuszowi, swojemu synowi w wierze. W pierwszym liście, gdy do niego pisał, w 6 rozdziale czytamy od 9 wersetu: a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Wśród tych cech wymienia cierpliwość. Tymoteusz widocznie czasem się gdzieś tam odpalił. Gdzieś ten zapalnik może miał za krótki, skoro Paweł, który miłował Tymoteusza, który chce, żeby on służył, żeby rozwijał dalej Kościół, prosi go o to, żeby zabiegał między innymi o cierpliwość. Ale jak? Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Czytamy w liście do Rzymian w 15 rozdziale, 4 wersecie. Bóg jest źródłem cierpliwości, a więc to od Niego możemy otrzymać cierpliwość. To nie jest coś z nas. To nie jest coś, czego możemy się nauczyć. Mówię o takiej prawdziwej cierpliwości. Mówię o cierpliwości tej biblijnej, makrotymeo. To nie jest tak, że znajdziesz książkę Trzy kroki dla niecierpliwych, jak stać się cierpliwym, bo 100 kroków to za dużo. Nie ma takich poradników. Źródłem cierpliwości jest Bóg. I bardzo zbudowała mnie modlitwa jednej z sióstr sprzed tygodnia. Ja już wiedziałem, że będę głosił na temat cierpliwości, a jedna z sióstr w prostej modlitwie powiedziała: prosiłam Cię o cierpliwość i dałeś mi cierpliwość. I to było dla mnie odpowiedzią. Skąd brać tą cierpliwość? Wiemy, że cierpliwość jest owocem Ducha Świętego. Wśród wymienionych owoców w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 22 wersecie pojawia się właśnie cierpliwość jako owoc Ducha Świętego. A więc my potrzebujemy Ducha Świętego, a On będzie objawiał się w ten sposób, że będziemy mieli tą cierpliwość, którą cechuje się sam Bóg. Na koniec chciałbym, żebyśmy przyszli do stóp Jezusa, naszego doskonałego nauczyciela, i zobaczyli, co On mówi na temat cierpliwości. Czego On może nas nauczyć na temat cierpliwości? Muszę powiedzieć, że podczas studiowania Słowa Bożego, tego tematu cierpliwości, to też było odkrywcze, bo fragment, który zaraz odczytamy z Ewangelii Mateusza, z 18 rozdziału, od 21 wersetu, nigdy nie łączyłem go z lekcją o cierpliwości. Ale teraz widzę, że właśnie tam znajdujemy lekcję Jezusa na temat cierpliwości. W 21 wersecie spotykamy się z Piotrem. Z Piotrem, którego bardzo lubię, bo on bardzo często jest początkiem właśnie jakiejś lekcji Jezusa. I ten Piotr najwidoczniej czymś się zdenerwował. Wydaje mi się, że gdzieś tam mu zapalnik odpalił. Gdzieś ten gniew się w nim pojawił. Jest wyraźnie zniecierpliwiony, bo on przychodzi i pyta: Panie, ile razy mam wypaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Widocznie coś było na rzeczy. Ile razy? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 10 tysięcy talentów. Gdybyśmy sobie wyobrazili tą kwotę, mamy przypis w tym nowym przykładzie ewangelicznym, który mówi, że to była kwota 60 milionów denarów. Za tę sumę można by wynająć do pracy 16,5 tysiąca robotników przez okres 10 lat. Albo żeby łatwiej nam było sobie to wyobrazić, chociaż jest to niewyobrażalne, to tak jak tutaj siedzimy, koło 100 osób, to tak jakby ktoś nas wszystkich zatrudnił na 1650 lat. Kosmos. Taka kwota. A ponieważ nie miał z czego oddać, szok, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość. Makrotymeo, oddam ci wszystko. I Pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: oddawaj, coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie. Doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Szok. Niemożliwe. W głowie się nie mieści. 60 milionów denarów. Przewalutujmy sobie to szybko. 60 milionów złotych zostało mu umorzone. Wychodzi. Wyobraźcie sobie, jakby nam ktoś 60 tysięcy umorzył. To jaka ulga. 60 milionów. I spotyka kolega, takiego jak on, który mu wisi 100 złotych. I szarpie się o te 100 złotych z nim. Łapie go i każe mu oddawać. Ten go prosi dokładnie to samo. Prosi go: otwórz to w czasie, ja ci oddam te 100 złotych. Nie. Nie mieści się to w głowie, bo to jest wręcz niemożliwe. Ale Jezus używa tego obrazu, żeby nam coś tutaj pokazać. Celowo to przejaskrawia. Bo my jesteśmy w tej historii. I to my jesteśmy tym niedorzecznym dłużnikiem, któremu zostało umorzone tak wiele. Wiemy, że królem jest Bóg, który powróci. I o tym mówiliśmy. My oczekujemy na to. I on będzie chciał wyrównać rachunki. I nasz dług jest niemożliwy do spłaty. Nie jesteśmy w stanie go odrobić. Nikt z nas. I chwała Bogu, że zostało nam to umorzone, darowane, wymazane, zapomniane. I w tym kontekście, jeżeli nam zostało coś takiego umorzone, to czy my... To jest w ogóle logiczne, że ktoś, komu umorzono 60 milionów, musi te 100 złotych w ogóle nawet nie zwrócić na to uwagi. Uściskać tamtego, powiedzieć, słuchaj, 100 złotych, daj spokój, mi darowano 60 milionów chwilę temu, to nie ma w ogóle tematu. Masz jeszcze 100 złotych ode mnie. Tak powinien zareagować, to jest naturalne. A jednak reaguje inaczej. Ta natura się w nim odezwała. Jak jest z nami? Nam zostało darowane wszystko. Coś, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czy w związku z tym ktokolwiek jest w stanie nam zrobić cokolwiek, czego my nie powinniśmy przecierpieć? Zrezygnować z jakiegoś dochodzenia swojej prawdy? W tym kontekście to, co czytaliśmy na początku z listu Jakuba, jest jeszcze bardziej czytelne. Sprawiedliwego zabijają. Dzieje się niesprawiedliwość, ale wy bądźcie cierpliwi, aż do przyjścia Pana. Bo w kontekście tego, co my otrzymaliśmy, to co z tego, że jakaś niesprawiedliwość nam się dzieje? Jeżeli nam zostało tyle darowane, to my musimy okazać cierpliwość innym. Cierpliwość nie jest opcją. To jest tak logiczne, tak naturalne, że to nie jest kwestia tego, że ale ja jestem cholerykiem z natury, więc nie dam rady. To nie jest coś, co jest nam dane do wyboru. Cierpliwość, kochani, nie jest opcją. I to właśnie słowa Jezusa nam objawiają. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli Panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? Ty niegodziwcze. Więc jeżeli nie mamy cierpliwości w sobie, to jesteśmy niegodziwcami. I to są słowa Boga kierowane do nas. Do tego, któremu tyle zostało umorzone, wybaczone ponad miarę. I ze względu na to my jesteśmy winni cierpliwość względem innych. I nawet więcej, bo w ogóle umorzenie. W liście do Rzymian w 2 rozdziale czytamy od 1 wersetu. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i popłaczliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Boża cierpliwość, dobroć i pobłażliwość prowadzi nas do upamiętania. Dlatego otrzymujemy tą cierpliwość, żebyśmy się upamiętali. Ale jeżeli nie stać cię na cierpliwość, to gromadzisz sobie gniew na dzień przyjścia Pana. Ja ten test oblewam wielokrotnie, ale Bóg pokazuje mi na ten czas, abym zaczął zabiegać, tak jak Tymoteusz miał zabiegać o cierpliwość, tak ja wiem, że mam zabiegać o cierpliwość, mam prosić o to. I chodzi tutaj o coś więcej niż o to, że mam się niecierpliwić, jak stoję na czerwonym świetle albo w korku. Chodzi o coś więcej niż umiejętność czekania na coś. Ale tu chodzi o to, żebym we wszystkim, gdzie pojawia się we mnie gniew, słusznie czy niesłusznie, żebym odsunął to od siebie i zostawił to Bogu. Przeto przyobleczcie się, wybrani Boże, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. List do Kolosan 3:10. I pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 20 werset. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy? Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Więc cierpliwość nie jest opcją, cierpliwość jest wymogiem dla dziecka Bożego. Mamy się do Boga upodabniać i nie tylko wtedy, gdy faktycznie nabroiliśmy i coś się dzieje, ale mamy być cierpliwi nawet, a może i przede wszystkim, gdy za dobre uczynki cierpimy, gdy spotykają nas złe rzeczy, kiedy my chcemy dobrze, to mamy okazać tą cierpliwość, czyli ten gniew w sobie zdusić, zostawić go Bogu. Wróćmy, już kończąc, do tej ilustracji z początku, do długiej kolejki przed nami. Ja, kiedy pracowałem w Warszawie, odpowiadałem za sprzedaż dekoracji świątecznych też, które były przed kasami wystawione. Nieraz obserwowałem bardzo długie kolejki. Było otwartych 18-20 kas i nie nadążały. Gorączka zakupów przedświąteczna. I obserwowałem ciekawą rzecz. Miałem też taki dyżur, że co jakiś czas jeździłem z wózeczkiem i zbierałem rzeczy porzucone przed kasami. I zbierałem tych wózków takich kopiastych kilkanaście dziennie. Ludzie rezygnowali. Zrobili to skanowanie, gdzie będzie szybko. Patrzyli, co mają w koszyku, w rękach i zadawali sobie pytanie. Czy warto czekać? Czy to, co ja mam tutaj, jest cenne tyle, żeby 40 minut poczekać? Czy nie ma to dla mnie takiej wartości i wolę już z tego zrezygnować? Nie byłem w stanie tego zrozumieć, bo ktoś szedł 2-3 godziny przez ten sklep, żeby dojść do kasy i zostawić coś przed kasami. Ale były takie osoby, które rezygnowały. Były już tak blisko, już widziały finał, już widziały tą metę, już widziały tą kasę, gdzie zaraz, bo nie tak zaraz, zostanie to zeskanowane i będą mogli się cieszyć w tym domu. Ale robili taki rachunek i rezygnowali. Chciałbym, żebyśmy ten obraz sobie przywołali. My czekamy. My wiemy, gdzie jest meta. Już ją właściwie widzimy. Spójrzmy, co mamy w rękach. Czy znajdziemy w sobie tą cierpliwość? Ten wybuch gniewu, kiedy rzucamy tym i wychodzimy. Czy jesteśmy w stanie oddalić to aż do przyjścia Pana? Czy już nie mogę? Już nie wytrzymam? Już ani chwili? Już po prostu, już mnie nogi bolą. Kręgosłup mnie boli. Już się mecz zaraz zaczyna w telewizji, albo na wspólnej zaraz będzie. Nie wytrzymam. Więc ciepnę to i zostawię, bo może znajdę gdzieś indziej, na internecie sobie kupię. Może nie tej jakości, może coś innego, ale już nie wytrzymam dłużej. Zastanówmy się w tym duchowym znaczeniu. Czy masz cierpliwość, żeby czekać z tym, co masz w dłoniach, ze swoimi modlitwami, gdzie nie możesz się doczekać odpowiedzi? Czy będziesz czekał? Czy już nie masz siły? Nie masz tej cierpliwości? Zastanów się. Słowo Boże wzywa nas do tej makrotymeo, do tej cierpliwości, aż do przyjścia Pana. Do pozostawienia gniewu dla Niego, do stłumienia w sobie, do tej wytrwałości, do dzielnego stawienia czoła temu, co przed nami. Ale ty musisz podjąć decyzję, czy będziesz miał tą cierpliwość, czy spróbujesz gdzie indziej. Rezygnować z mojego gniewu, to jest w ogóle niezdrowe. Mogę przecież pójść tam, psychologia mówi, że trzeba wszystko z siebie wyrzucić od razu, bo jak się to w sobie ma, to można dostać pokrzywki albo innej alergii jakiejś i nerwicy. Ja zadaję ci pytanie, czy stać cię na tą cierpliwość? Słowo Boże wzywa nas. Ten obraz Ewangelii Mateusza nie daje nam innej opcji. Nam tyle zostało darowane, że to nie jest opcją. To jest kwestia ukorzenia się przed Bogiem. Ukorzenia tej naszej niecierpliwej, starej natury. To, że jestem cholerykiem, nie jest odpowiedzią. To nie jest wymówka. Bo jeżeli pozwalasz sobie na to, zostawiasz przestrzeń na to, to dzisiaj Bóg mówi do ciebie, ty niegodziwcze. Ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? Właśnie dlatego, że Bóg jest cierpliwy, okazuje cierpliwość względem nas, my nie mamy innej opcji, jak mamy być cierpliwi. I ta cierpliwość będzie się w nas wykuwała, pewnie w bólu, pewnie w cierpieniu, bo cierpliwość jest związana nierozerwalnie z cierpieniem, ale my musimy podjąć tą decyzję, że będę cierpliwie czekał, będę stał aż do przyjścia Pana, chcę być cierpliwy aż do przyjścia Pana. Powstańmy do modlitwy i odpowiedzmy na to, co dzisiaj wierzę, że chciał nas dzisiaj nauczyć.